sposób też się karmi, ale też zapotrzebowanie kaloryczne swoje zużywa. No ale co się okazuje, że ono wychodzi na zewnątrz i ono właśnie o wiele bardziej, jeśli by mu dać mleko matki, mleko innej kobiety, preferuje mleko matki, bo jej smak przypomina mu charakterystyczne cechy mleka własnej mamy. Takie badania robione nad matkami właśnie Arabkami i Izraelkami, które używają innych przypraw, i okazywało się, że noworodki to rozróżniają, czyli smak, a z drugiej strony zapach. Okazuje się, że mówimy, no węch to jest taki zmysł, który jest lotny, prawda? Nie, znaczy tak, ale w łonie komórki węchowe są aktywne i oddziaływują, znaczy jakby reagują na związki chemiczne, które są tam zawarte, które są, mają te cechy właśnie związane z, jakby są bodźcem dla receptorów węchowych. I dziecko może w pewnym sensie wącha mamę od wewnątrz. Wychodzi i pamięta to. I dlatego teraz mówimy, no nie kąpmy noworodków, prawda? Przecież wychodzą sterylnie czyste. Dlaczego? Dlatego, że one dla siebie pachną wodami płodowymi i ta zmiana warunków, jakim jest po urodzeniu, że jestem w zupełnie nowych warunkach, daje jemu takie poczucie bezpieczeństwa, ponieważ ono tymi rączkami, prawda, ono samo dłużej pachnie dla siebie mamą, pachnie wodami płodowymi, ale też potem mamy pot, mamy zapach, prawda, kiedy go przytula, kiedy go karmi. Przepraszam. Codziennie miałam tyle godzin wykładów, że głos straciłam. Kiedy o mama karmi, to okazuje się, że ono rozpoznaje smak mleka, rozpoznaje właśnie mamę po zapachu. No i oczywiście jest też preferencja do tego, dziecko było w wodach płodowych, prawda? I wiemy sami, jak zanurzymy noworodka w wodzie czy niemowlęta, to się rozpręża, prawda? Tak ma łapki czasami tak zwinięte, a tak mu jest dobrze w wodzie. I nas też woda rozluźnia, prawda? Ta pamięć tych wrażeń prenatalnych, wszystkich naszych zmysłów wzrokowych, słuchowych, właśnie węchu, smaku, równowagi. Ona zostaje nam na całe życie i daje nam poczucie bezpieczeństwa, poczucie takiego właśnie jakby powrotu do łona mamy, prawda? I w związku z tym też dla noworodka jest to istotne, żebyśmy te bodźce trochę podtrzymywali, żeby dla dziecka nie była to taka nagła zmiana, prawda? Jakże było w łonie i naraz go wyciągnęli, nie? Tylko właśnie przez to dajemy mu takie poczucie, że mama blisko, prawda? Że, zwłaszcza, że ono widzi na 20-25 centymetrów, niewiele po urodzeniu, więc potrzebuje widzieć twarz ludzką, bo tak ma wdrukowane. On szuka twarzy ludzkiej. Wszystkie też badania tutaj robione, takie ciekawe badania nad tym, że okazuje się, że mama ma wdrukowane i działa hormonalnie, prawda? Kobieta, prolaktyna się wydziela, oksytocyna, kiedy widzi twarz noworodka, ale też odwrotnie, noworodek jest absolutnie zafascynowany twarzą. Jeżeli damy mu do wyboru patrzenie na inne obiekty, inne przedmioty, jakieś kolory i tak dalej, ono będzie się wpatrywało w twarz ludzką. Także jesteśmy wdrukowani na siebie, żeby być blisko, żeby być razem. I to jest rzeczywiście tak, że powiem, bardzo potrzebne. To są te korzenie, które dajemy, bo dajemy mu najważniejsze dwie biopsychiczne, mówimy, potrzeby, z którymi rodzi się człowiek, poczyna się człowiek, potem się rodzi, to jest potrzeba bezpieczeństwa i potrzeba miłości. Ale że to zabezpieczamy te dwie potrzeby poprzez bliskość, poprzez przywarcie, bo jeśli ktoś jest blisko, to jest bezpiecznie. I jeśli ktoś jest blisko, to znaczy, że nas kocha, poświęca nam czas, daje nam siebie, prawda? Także mama, pierś mamy, prawda, przedtem łono mamy, to była cała mama, a teraz pierś mamy, to jest cała mama, to jest cały świat, to jest, prawda, to jest szkoła miłości, właśnie karmienie piersią, ale czasami no też owłosiony tors ojca, prawda? To jest ta bliskość ciała, skóra, skóra, oko w oko, bliskość. I jeżeli, można powiedzieć, w tym czasie, w tym okresie noworodkowym, niemowlęcy, małego dziecka, my dziecka nie możemy przepieścić, prawda? Rozpieścimy go. Nie. Ono wtedy potrzebuje bliskości, bo to jest bezpieczeństwo. To jest ta najważniejsza potrzeba, prawda? I jeżeli mu to damy w tamtym czasie, to ono idzie bezpiecznie w świat potem, właśnie w niezależność, właśnie w takie poczucie mocy, pewności siebie, pewnego, nie pychy, tylko pewności siebie, prawda? Ono wierzy ludziom, jest otwarte na kontakty i otwarte też oczywiście na Boga, bo przecież rodzice są dla dziecka wszystkim, prawda? To tato jest wszechmocny, mama wszystko wiedząca, czyli te cechy Boga, dziecko to maleńkie, prawda, no, nabywa poprzez model rodziców, prawda? Czy jest kochający, czy też jest wrogi i karzący. My się wzrastamy. Oczywiście potem musimy się pozbyć tego obrazu Boga, bo przecież a tata nie jest Bogiem, a mama też się nie zachowuje jak Bóg, prawda, nie zawsze, ale no, to są nasze, że tak powiem, prawzory, prawda? Także mówiąc o tym, to chcę jakby podkreślić, ale też razem z tą miłością, z obecnością, z czasem, który poświęcamy dziecku, dajemy mu pewne właśnie wartości, to znaczy pewną głębię wartości, bo pokazujemy mu, co jest ważne w życiu, prawda? Że nie być, nie mieć, tylko być. Nie to, że my uzbieramy nie wiadomo ile rzeczy, prawda? Czy też osiągniemy jakieś pozycje, jakieś stopnie, jakąś pracę, jakieś, no, ten... Tylko najważniejsze jest właśnie to, że jeden ma drugiego, że żyje dzięki temu, że jest kochany i może kochać, prawda? Dzięki temu, że możemy być razem, że my możemy przeżywać wspólnotę, komunię, że jestem dla kogoś ważny, ale też są tacy ludzie, którzy są dla mnie ważni. I w tym wszystkim jest oczywiście również osoba Boga. I tu no, przypomina mi się właśnie to, nie wiem, czy może już ojciec to mówił, takie znane, ten przykład z profesorem i słojem, tak? Nie. No to był taki właśnie profesor, który kiedyś przyszedł na wykład, przyniósł słój i wyciągnął duże kamienie, powkładał do słoja i pyta się studentów, czy słój jest pełny. No tak, pełny, no. Kamienie wypełniły słój. No to wyciągnął takie mniejsze kamyczki, wsypał do słoja, kamyczki zapełniły przestrzenie. Mówi, czy teraz jest pełny. No część studentów mówi, no już teraz to pełny. Inni tak już podejrzewając, że tu jakiś trik profesora, mówią, no chyba nie. A wyciągnął jeszcze taki żwirek, tak? Wsypał do słoja i ten żwirek okazało się, że jeszcze gdzieś tam jakieś dziury znalazł. Mówi, pełny? No już teraz to chyba pełny. Profesor wyciągnął jeszcze garść piasku, wsypał piasek, potrząsnął, no i piasek jeszcze wypełnił. Pełny? No teraz to już pełny. A wziął szklankę wody, zalał to wszystko, okazało się, że jeszcze się i woda tam zmieściła. Oczywiście ten przykład służy do tego, żeby powiedzieć tym, że w naszym życiu my też jesteśmy jak ten słój. I jeżeli u początku życia zostaniemy napełnieni takimi właśnie ważnymi kamieniami, tak, jak miłość rodziców, jak bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, które mamy związane z osobą rodzica, ale potem rodzic szybko nas wprowadza w to, że nie jesteśmy tu sami, że mamy Ojca w niebie, który myślał o nas przed wiekami, myśli o nas teraz i z którym mamy być wiecznie, prawda? W związku z tym nie bój się człowieku, nie bój się czutko mała, nie bój się, prawda? Jestem z tobą. Masz mamę w niebie, masz tatę w niebie. I te takie ważne wartości, tak? Żeby być dobrym człowiekiem, żeby być uczciwym człowiekiem, żeby być wiernym człowiekiem i tak dalej. To są te takie duże kamienie. One wypełnią. Potem tam naleci trochę małych kamieni, żwirku, różne rzeczy przyjdą, bo przyjdą wpływy innych, prawda? Przyjdą wpływy dzieci od żłobka, przecież te dzieci wysyłamy, prawda, do przedszkola. Więcej właściwie są inni ludzie z naszymi dziećmi niż my sami, bo tak jest organizacja naszego życia. Ale my mu mamy dać właśnie poprzez bliski kontakt, poprzez czas, który poświęcamy, poprzez właśnie ten ołtarz stołu rodzinnego, tak? Mamy mu, jak powiem, wbudować w ten słój, prawda, te duże, duże kamienie, pewne wartości, tak? I to oczywiście buduje po pierwsze klimat domu rodzinnego. To jest coś, co się czuje, co pewnie wy tutaj daleko, będąc od swoich rodzin, czujecie. Czy dom był polarnym jakimś biegunem, czy był jakimś iglo, do którego się nie chce wracać, czy też był właśnie takim domem, jak do gniazda, prawda? Jednak chcę pojechać na jakieś święta, jednak chcę pojechać na jakieś rocznice, jednak jest to dla mnie ważne, jednak chcę stanąć nad grobem, prawda, moich bliskich. Klimat domu. I to jest ważne też, żebyście tutaj, tak daleko od ojczyzny, ten klimat domu rodzinnego, prawda, w którym panuje ciepło, bo to ma być ciepły klimat. Dość z zimnego uciekamy. Ciepły klimat jest bardzo ważny, ale też bardzo ważne, zwłaszcza teraz w dzisiejszych czasach, kiedy przychodzimy do domu i najczęściej huczy jeden komputer, drugi komputer, telewizor, wideo, prawda, pykamy na telefonie. To jest problem jakby zorganizowania. Dom ma być przestrzenią ciszy i skupienia, bo tylko wtedy ja słyszę, że ktoś wzdycha, że ktoś coś tam mruczy, coś nie wychodzi, że ktoś płacze, że ktoś ma jakiś problem i gdzieś tam sobie, prawda, ten, ja po prostu w ciszy, w spokoju jestem w stanie usłyszeć siebie, Pana Boga, co mi mówi do mnie, ale też usłyszeć kogoś innego. I no niestety my najczęściej ten czas spędzamy, jak właśnie ten, nie ma ołtarza stołu w naszych domach, tylko jest święty telewizor, prawda, przed którym się kłaniamy i przed którym spędzamy cały dzień i jakby się modlimy do niego, prawda. Natomiast no właśnie stół jako to święte miejsce w domu, które nas jednoczy, w którym się gromadzimy, zabieganie przez cały dzień, ale niech każdy dzień będzie taka chwila, taka godzina, taki kwadrans, takie pół godziny, nie wiem, różnie może być, ale niech będzie ten czas, że się zbieramy, że patrzymy jeden do drugiego w oczy, że słuchamy się, że pamiętamy o tym, że mamy jedne usta i dwoje uszu. Więc ja mam nie tylko gadać, a zrobiłeś, a byłeś, a załatwiłeś, a dostałeś, a co było w szkole, aha, to było, no to okej, to już wiem, cześć, a to teraz, a to co w takim razie na jutro? Jakie plany? I my gadamy, 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 a nie pamiętamy, że dwa razy mniej powinniśmy gadać, a bardziej słuchać. Słuchać się wzajemnie, bo ty miałeś może jakiś ciężki dzień, bo ty może masz jakiś problem, a może kogoś spotkałeś, a może ktoś ci dokuczył, a może chcesz coś powiedzieć, a może chcesz się czymś pochwalić, coś ci się udało. Prawda? Więc ten, stworzenie tego takiego klimatu ciszy powoduje to, że jest czas na rozmowy, na przeproszenie, przebaczenie, wysłuchanie, powierzenie się, zdradzenie sobie jakichś tajemnic, zapytanie o poradę. No po prostu tworzy się wtedy wspólnota i z tego łona wyszliśmy jako istoty społeczne i jesteśmy, że tak powiem, przy tym samym ołtarzu stołu, tak, który nas jednoczy, stół, gdzie się spożywa. Ale to nie chodzi tylko o napełnianie brzuszków, prawda, o jedzenie, tylko chodzi też o to, żebyśmy spożywali jakby duchowo, prawda, czas po to, żeby się budować, żeby właśnie, jak mówimy, ładować energię, nie ładować, ładować akumulatory. I oczywiście w tym też jest coś, o czym Jean Vanier ładnie mówi w swoich wspólnotach związanych z życiem osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych razem, że każdy z nas ma też prawo do bycia paskudnym. Ale to jest tylko wtedy, kiedy się kochamy, to mamy to poczucie, że jesteśmy grzeszni, że jesteśmy słabi, że nam nie wychodzi często. W związku z tym każdy z nas ma prawo do bycia paskudnym. Czasami tak jesteśmy, no. Ale problem polega właśnie na tym, żeby powiedzieć przepraszam, żeby przebaczyć, prawda, żeby uznać też to, no nie zachowałeś się dobrze, chłopie, prawda, źle zrobiłeś, moje kochane, dziewczyneczko słodka, ale idziemy dalej, tak? Z tego wynosimy jakąś naukę i idziemy dalej. Także ten, że tak powiem, ołtarz stołu, prawda, to jest takie miejsce, można powiedzieć, z jednej strony w domu, ale też taki klimat, który nam pozwala poznać się wzajemnie i że ja, i w związku z tym ja znam swojego syna lepiej niż wyniki gier jakiegoś sportowca. Ja znam lepiej moją córkę niż życiorys jakiejś aktorki, prawda, który w jakiś szmatmach tam czytam sobie, nie, i się fascynuje jakimiś skandalami. Czy ja znam lepiej swoje dziecko niż znam innych obcych, bo są ważnymi, bo są medialnymi? Czy ja jestem bardziej czuła do swojego psa niż do swojego dziecka? To są pytania, które potem, jak jest ołtarz stołu w domu budowany, jest pielęgnowany, to przychodzi samo z siebie, że jest czas przeznaczamy na to, że nam nie szkoda czasu, że do tego czasu tęsknimy w ciągu dnia, kiedy jest ciężko, kiedy biegamy, latamy gdzieś daleko. To ja wiem, że jest taki moment, że będę razem z bliskimi, prawda? Że znowu, że ja wiem, że ktoś kocha, że ktoś tęskni, że ktoś czeka, że będziemy razem. I w związku z tym Jest też oczywiście pielęgnowanie rytuałów i to zwłaszcza myślę, że tu w wypadku migracji, ale zresztą nie tylko. Jak ważne jest w życiu rodzinnym rytuały, zwyczaje, pielęgnowanie pewnych tradycji, bo one dają oparcie, one dają poczucie, że tak powiem, no właśnie trwania, tak? I jeszcze jedna rzecz, rozumiem, że już rzeczywiście czas chyba jest, o matko. To jeszcze jeden taki też przykład, bo mi się wydaje, że właśnie bardzo ważne jest, żebyśmy rozumieli, jak choroby są zaraźliwe, ale przykład życia jest najbardziej chyba taki w sensie dobrym zaraźliwy, tak? Mówimy, że nie jest ważne tak nauczanie, jak właśnie jak świadectwo życia. Ale my dla dzieci, wzajemnie też dla siebie, mamy być przykładami, mamy być takim właśnie, prawda, świadectwem. I tu przypomina mi się takie zdarzenie, takie opowiadanie, które kiedyś słyszałam, ale ono w pewnym sensie było prawdziwe, tylko jest ten, mianowicie w jakiejś pewnej rodzinie był już stary dziadek, no bardzo stary i właściwie to tak już do niczego, do żadnej roboty się nie przydał. I w któregoś dnia, w mroźny podwieczór, ojciec wziął konie, owinął dziadka w derkę, wziął syna i mówi: synu, jedziemy do lasu, zawieziemy dziadka do lasu. Jak to do lasu? No, zawieziemy dziadka do lasu, jadą do lasu. I syn mówi: tato, ale dlaczego do lasu? No ale widzisz, że się przecież do niczego dziadek nie przydaje, tylko to nie ma życia z nim, nie? Po co nam dziadek? Dziadek już jest do niczego. No jechali do lasu, zostawili dziadka w lesie, wracają. No i tak w pół drogi syn w pewnym momencie mówi: tato, ale musimy wrócić do lasu. No po co będziemy wracać do lasu? Tato, ale myśmy zostawili derkę. A po co ci, synu, derka? Tato, ale w czym ja cię owinę, jak cię będę wiózł do lasu?